Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. Od trzeciej niedzieli Adwentu myśl nasza zwraca się głównie ku bliskiej pamiątce pierwszego przyjścia Chrystusa, ku Bożemu Narodzeniu. W tygodniu wspominamy dwie tajemnice radosne, które poprzedziły Boże Narodzenie. Hasłem Pan jest blisko rozpoczyna się od tej niedzieli codzienna modlitwa Kościoła. Ta sama prawda nadaje ton radości dzisiejszej Eucharystii. Jak lud izraelski został wyzwolony z niewoli babilońskiej, tak my zostaniemy uwolnieni z naszych ciemności. Święty Jan Chrzciciel zapewnia, że Chrystus już stanął pośród nas. Papież Leon XIV powiedział podczas spotkania z wiernymi w obchodzoną w poniedziałek uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, że jej wstawiennictwu zawierza stałą modlitwę o pokój. Po południu papież po raz pierwszy modlił się na Placu Hiszpańskim w Rzymie. Święto, które jest we Włoszech dniem wolnym, na modlitwę Anioł Pański na plac Świętego Piotra przybyły tysiące wiernych, wśród nich wielu cudzoziemców. Były też grupy Polaków. Podczas audiencji w liturgiczne wspomnienie świętego Mikołaja Leon XIV zachęcał Polaków do udziału w roratach.
Pozdrawiam serdecznie Polaków. Wspominając w liturgii świętego Mikołaja, biskupa znanego z wrażliwości na potrzebujących, uczmy się, że więcej szczęścia daje ofiarowywanie niż przyjmowanie. Niech częsty udział w mszach świętych roratnich pomaga, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, rozwijać cnotę nadziei w oczekiwaniu na Boże Narodzenie. Serca Wam błogosławię.
Warto przypomnieć, że roraty to w zasadzie msza o wschodzie słońca w okresie Adwentu. Charakterystycznym elementem rorat jest zapalenie specjalnej świecy, ozdobionej białą wstęgą. Świeca ta, tak zwana roratka, umieszczana jest w pobliżu ołtarza. Symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę. A śledząc dalej, o czym w mijającym tygodniu mówił papież, przypomniał wiernym o tym, że Bóg angażuje nas w swoją historię. Przypomniał motto tegorocznego jubileuszu – Pielgrzymi Nadziei. To program życia, mówi papież.
To oczekiwanie nie jest bierne. Narodziny Jezusa ukazują nam bowiem Boga, który angażuje. Maryja, Józef, pasterze, Symeon, Anna, a później Jan Chrzciciel, uczniowie i wszyscy, którzy spotykają Pana, są zaangażowani. Są wezwani do uczestnictwa. To wielki zaszczyt, przyprawiający wręcz o zawrót głowy. Bóg angażuje nas w swoją historię, w swoje marzenia. Zatem mieć nadzieję to uczestniczyć. Motto jubileuszu Pielgrzymi Nadziei nie jest sloganem, który za miesiąc przeminie. Jest to program życia. Pielgrzymi Nadziei to znaczy ludzie, którzy idą i oczekują, ale nie z założonymi rękami, lecz uczestnicząc. Sobór Watykański II nauczył nas odczytywać znaki czasu. Mówi nam, że nikt nie jest w stanie tego uczynić sam, lecz znaki czasu odczytuje się razem, w Kościele i z wieloma braćmi i siostrami. Są to znaki Boga. Boga, który poprzez okoliczności dziejowe przychodzi ze swoim królestwem. Bóg nie jest poza światem, poza tym życiem. Podczas pierwszego przyjścia Jezusa, Boga z nami, nauczyliśmy się poszukiwać Go pośród realiów życia, poszukiwać Go rozumem, sercem i z zakasanymi rękawami. A Sobór powiedział, że ta misja należy w szczególny sposób do wiernych świeckich, mężczyzn i kobiet, ponieważ Bóg, który stał się człowiekiem, spotyka nas w sytuacjach każdego dnia, w problemach i w pięknie świata. Jezus nas oczekuje i angażuje nas, prosi, abyśmy działali wraz z Nim. Dlatego właśnie nadzieja oznacza uczestnictwo.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda powiedział w czwartek w Watykanie po audiencji u papieża Leona XIV, że w jej trakcie prezydium Konferencji Episkopatu Polski zaprosiło papieża do Polski. Przyznał, że 2027 rok nie jest możliwy z powodu wyborów w Polsce. Metropolita Gdański zapewnił, że papież przyjął delegację konferencji z dużą życzliwością i interesował się różnymi sprawami związanymi z Polską. Mówił, że Leon XIV przed objęciem biskupstwa Rzymu wielokrotnie odwiedzał Polskę i że Polska leży mu głęboko na sercu, dodał arcybiskup Wojda. I jeszcze zostańmy przy papieżu Leonie XIV. Podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w ten wtorek podkreślał konieczność kontynuowania dialogu i wyraził pragnienie, by podejmowane inicjatywy dyplomatyczne doprowadziły do pokoju, podał Watykan. Spotkanie odbyło się w podrzymskiej papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo. Rozmowa trwała ponad pół godziny. W wydanym komunikacie Watykan poinformował, że głównym tematem spotkania była wojna na Ukrainie. Ojciec Święty powtórzył konieczność kontynuowania dialogu i ponownie wyraził pilne życzenie, by trwające inicjatywy dyplomatyczne mogły doprowadzić do sprawiedliwego i trwałego pokoju.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
A teraz z Watykanu przenosimy się do Gdańska. Kościół Świętego Mikołaja w Gdańsku właśnie wzbogacił się o niezwykły relikwiarz z relikwiami Świętego Mikołaja. Fragment kości pochodzący z pierwotnego grobu w Mirze w Turcji, tam żył i został pochowany biskup Mikołaj, oraz tak zwany myron, czyli oleisty płyn pobierany z grobu świętego. Gdańska Bazylika do tej pory nie posiadała relikwii swojego patrona. Nowy relikwiarz w swoim wymiarze artystycznym nawiązuje do morskiego charakteru Gdańska i do legend związanych z żeglarzami i ludźmi morza, których święty Mikołaj jest patronem. Kościół Dominikanów w dniu odpustu odwiedziła Anna Rembas.
Ojciec Marek Kosacz, dominikanin ze świętego Mikołaja w Gdańsku. Mamy w naszym kościele dzisiaj uroczystość, czyli największą formę świętowania, świętowanie naszego patrona, uroczystość świętego Mikołaja, biskupa. I z okazji dzisiejszej uroczystości przeżyjemy pierwsze w historii naszego kościoła wprowadzenie relikwii świętego Mikołaja.
Dzisiaj taki dzień szczególny, kiedy gromadzimy się tutaj razem z przyjaciółmi świętego Mikołaja. W momencie, kiedy wprowadzamy do naszego kościoła relikwie świętego Mikołaja. Wprowadzamy do naszej świątyni właściwie dwa rodzaje relikwii świętego Mikołaja. Według tradycji katolickiej grób świętego Mikołaja znajduje się w Bari we Włoszech. Opiekują się tym grobowcem bracia dominikanie, ale kiedy zgłosiliśmy się z prośbą o przekazanie nam relikwii, nie byli zgodni i nie przekazali początkowo tych relikwii. Dlatego postanowiliśmy poprosić braci prawosławnych o to, aby udzielili nam relikwii z Turcji, z miasta Demre. To jest to miasto, w którym pierwotnie był złożony święty Mikołaj. Tam także znajdują się jego relikwie. I stamtąd otrzymaliśmy kostkę świętego Mikołaja. Ale gdy bracia dominikanie z Bari dowiedzieli się o zamknięciu naszego kościoła, to wtedy jednak zmienili zdanie i przekazali także myron, czyli ten oleisty płyn, który wydobywa się z grobu świętego Mikołaja w Bari. I tak właśnie teraz wprowadzamy te dwojakie relikwie z tych dwóch miejsc.
Ciekawe jest to, że ten relikwiarz przypomina kształtem naszą bazylikę, że ma także potencjalny wizerunek świętego Mikołaja jako poważnego mężczyznę i biskupa. Ma także trzy kule, to jest nawiązanie do legendy tych sakiewek, które wrzucał święty Mikołaj ubogim przez okna z pieniążkami na utrzymanie. Ma także księgę Ewangelii, on jest z metalu, który jest na kształt drewna. To jest specjalny kształt drewna obmytego przez morze, czyli takiego wyżłobionego przez morze, przez sól, przez prąd. I to jest nawiązanie do miejsca, w którym żyjemy, czyli do wybrzeża, do Gdańska, do miasta portowego, w którym także jest nasz kościół, w którym także z morzem jest też związany święty Mikołaj jako patron żeglarzy, rybaków. To jest bardzo ciekawa faktura, trzeba podejść, dotknąć, zobaczyć, jak to jest ukształtowane. No, przyciąga wzrok w sposób niezwykły. To po prostu nam zagrało w sercu. Zobaczyliśmy różne propozycje, popatrzyliśmy i się mówimy, no to, właśnie to.
Krzysztof Szumański, przewodnik Trójmiejski. Kościół ogólnie ma swoją duszę. Zachował ten nie tylko wystrój barokowy, ale zachował tą duszę lat. Jako halowy jest pięknie akustyczny, piękny wystrój, ale co ciekawe, większość wystroju to są nasi ludzie z Gdańska, nieważne w którym wieku, nasi ludzie z Gdańska. Jak w wielu zakonach, półbracia tak zwani i ćwierć bracia byli rzemieślnikami. W konkurencji do tych bogatych mieszczan, czy bogatych rzemieślników, czy majstrów. I oni też tworzyli. Ci za pieniądze, a ci na chwałę Bożą.
Dzisiaj korzystam z tej łaski odpustu tutaj u naszych braci dominikanów. Bazylika Świętego Mikołaja, która przecież od 800 stuleci jest też taką perłą naszego miasta, a jednocześnie przez przyczynę Świętego Mikołaja chcę prosić i za siebie, i za moich bliskich, ale także za tych wszystkich, którym posługuję dzisiaj i którym będę posługiwał w kolejnych dniach i latach życia.
To jest moment szczególny, dlatego że obchodzimy w tym roku rocznicę 1700 rozpoczęcia soboru w Nicei w Turcji. Wiemy, że na tym soborze brał udział święty Mikołaj. Jest nawet opowieść o szarpaninie, która miała miejsce na tym soborze. Święty Mikołaj miał szarpać się z Ariuszem, dlatego że Ariusz nie uznawał tego, że Chrystus jest także Bogiem. To był taki spór nie tylko teologiczny i filozoficzny, ale przede wszystkim duchowy. Jak rozumieć istnienie Chrystusa, Jego przyjście, Jego wcielenie?
Ksiądz Ireneusz Bratkę, proboszcz Bazyliki Mariackiej, po sąsiedzku na odpust do dominikanów.
Oczywiście, że po sąsiedzku najbliżej i trzeba o sąsiadach pamiętać, tym bardziej, że święty Mikołaj ma również swoją obecność w Bazylice Mariackiej. Mamy w kościele naszym, w kaplicy świętej Katarzyny, ołtarz świętego Mikołaja, przedstawiający wszystkie te dobre rzeczy, które robił. I można odkryć między innymi, że jest on patronem nie tylko osób potrzebujących, czekających na prezenty, ale również patronem żeglarzy. A dominikański wątek to właśnie przy tym ołtarzu świętego Mikołaja dominikanie w okresie reformacji głosili kazania.
A jeśli ktokolwiek z Państwa nie wie, co zrobić w czasie oczekiwania na święta, a chciałby na przykład zostać aniołem, to proponuję przyłączyć się właśnie w czasie Adwentu, ale nie tylko, do akcji organizowanej przez zespół hospicyjny Hospicjum Pomoże Dzieciom. O akcji opowiada Elwira Ligman, a do akcji zachęcają także dziadek Bogdan, lat 93, i Ignaś, lat 4. Panów dzieli prawie 90 lat, ale obaj wiedzą, co w życiu jest najważniejsze.
W Hospicjum Pomoże Dzieciom każdy dzień traktujemy jako dar. Nasze dzieci i ich rodziny proszą o oddech bez bólu, o spokojną noc, o możliwość przeżycia świąt w domu obok mamy i taty z rodzeństwem. Dlatego tak pilnie potrzebujemy aniołów. Aniołów, czyli osób, które co miesiąc podarują choć 8 zł. 8 zł to mniej niż kawa na mieście, mniej niż czekolada. Tak niewiele, a jednocześnie tak dużo, bo kiedy ósemka w cudzysłowie oczywiście upada, zamienia się w coś ogromnego, w znak nieskończoności przecież. W nieskończoną wdzięczność, tak to widzę, którą te dzieci obdarowują darczyńców. Zostań aniołem to akcja, która daje dzieciom życie, najpiękniejsze, jakie jeszcze mogą mieć. Jesteśmy przy rodzinach 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Bywają wezwania w Boże Narodzenie, w noc sylwestrową, a my jedziemy. Lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psychologowie, osoby duchowne. Interdyscyplinarny zespół czuwa nad tym, żeby rodzina była bezpieczna i zaopiekowana w swoim domu. To duży komfort, chyba każdy wolałby chorować w domu. Ale bez aniołów nasze skrzydła są za krótkie. Potrzebujemy finansowego wsparcia, ponieważ NFZ pokrywa jedynie część kosztów. Dlatego jeśli możesz, zostań jednym z nich, zostań aniołem. To taki piękny gest przed nadchodzącymi świętami.
Jestem dziadek Bogdan, mam lat 93. Nigdy nie jest za późno, aby zostać aniołem dla dzieci z hospicjum.
Wejdź na pomagampomożedzieciom.pl albo wpisz w przelewie zostaję aniołem dla dzieci z hospicjum. Numer konta znajdziesz na naszej stronie www.pomożedzieciom.pl. Dziękuję w imieniu dzieci, rodzin i całego naszego zespołu.
Anioły to dobre istoty. A ty też możesz zostać aniołem. Wystarczy 8 zł.
Od początku Adwentu ojcowie franciszkanie z Kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku organizują ciekawe inicjatywy. Zupę z Trójcy, kanapkę Świętego Franciszka oraz szafę Świętej Anny. Za projekty odpowiedzialny jest gwardian klasztoru ojciec Mateusz Stachowski, z którym rozmawia Alicja Samolewicz-Jeglicka.
Zupa z Trójcy i kanapka świętego Franciszka. Co to za inicjatywy?
To jest nasz pomysł, który zrodził się w sercu już od jakiegoś czasu, a teraz udało się go zrealizować. To jest pomoc dla osób potrzebujących, dla ubogich, bezdomnych, czy po prostu tych, którzy są głodni. Raz w tygodniu przygotowujemy zupę w ogromnym garze 100-litrowym i tutaj na dziedzińcu naszego klasztoru kościoła Świętej Trójcy o 13:30 w każdy poniedziałek tę zupę można dostać. Kanapka jest związana z lodówką Świętego Franciszka, która stoi od lat tu, najpierw była na dziedzińcu, teraz jest przy murze naszego klasztoru przy samej ulicy, bardziej widoczna. Na razie raz w tygodniu przygotowujemy górę całą kanapek i do lodówki wkładamy, ale jednocześnie też zachęcamy wszystkich, którzy przychodzą do naszego kościoła, żeby czy idąc do pracy, czy po prostu przechodząc tutaj, coś do jedzenia też do lodówki włożyli.
Kto robi te kanapki?
Zaczęła wspólnota franciszkańskiego zakonu świeckich, ale plan jest taki, żeby robić je 3 razy w tygodniu i zapraszać wszystkich chętnych, którzy będą mieli czas i ochotę pomóc.
Dużo osób potrzebujących przychodzi do franciszkanów po prostu, prosząc o pomoc?
Każdego dnia zwykle przychodzi kilka osób tutaj do nas, do klasztoru, ale też do domu świętego Maksymiliana, który jest na ulicy tu nieopodal i też do kurii naszej. Mamy 3 domy na ulicy Świętej Trójcy, więc każdego dnia kilka osób się pojawia. Też chcieliśmy właśnie w jakiś sposób taki bardziej konkretny im pomóc w tym sensie, żeby ustalić jakiś moment, kiedy wiadomo, że jeśli przyjdą, to jedzenie otrzymają.
Nie tylko jedzenie, bo zachęcacie też wiernych, żeby na przykład przynosili swetry.
Zgadza się. Po roratach, które mamy codziennie w adwencie o 7:00, dostałem 2 takie przesyłki, czapki, szaliki, rękawiczki, skarpety grube i jednocześnie też 2 właściwie takie potężne siaty ze spodniami, z butami nawet, śpiwór, więc każdego dnia coś spływa. To z kolei nazwaliśmy szafą Świętej Anny, jako że kaplica Świętej Anny, więc ta szafa powolutku się wypełnia, ale też jest regularnie opróżniana, bo przy okazji zupy właśnie z Trójcy, czyli w każdy poniedziałek o 13:30 wystawiamy tutaj na dziedzińcu wieszaki, stoły, gdzie te rzeczy leżą i każdy po prostu może podejść, przymierzyć, zobaczyć, co mu odpowiada, co pasuje.
Ktoś usłyszy naszą rozmowę, drgnie serce i chce też pomóc. I w jaki sposób może? Jakie ma możliwości?
Zachęcamy, żeby z jednej strony, jeśli to możliwe, przynieść ubranie. Czy to właśnie swetry ciepłe, spodnie, skarpety, rękawiczki, szale, czapki. Damskie i męskie, bo to jest też interesujące, że w zasadzie tak przychodzili zwykle panowie potrzebujący, ale kiedy rozpoczęliśmy zupę z Trójcy, to prawie połowę naszych gości stanowiły panie, więc tak, przydają się bardzo także i damskie rzeczy. Moja mama podarowała mi 2 swoje kurtki, których nigdy nie nosiłam. Mówiła, a kiedyś kupiłam, były w szafie i jedna z nich już rzeczywiście została podarowana, jakaś pani wzięła ją. Więc to jest jedna rzecz, ubranie. Druga sprawa, zawsze można do lodówki świętego Franciszka coś włożyć. Oczywiście jedzenie dobrze zapakowane i coś, co może chwilę poleżeć. Można nas także wspierać fizycznie, w tym sensie można w poniedziałek się pojawić około godziny 13:15, jeśli ktoś chciałby pomóc nam przy wydawaniu jedzenia. Chociaż tutaj chętnych, muszę powiedzieć, jest sporo naszych lokalnych osób, ale gdyby ktoś chciał w ten sposób też się włączyć, to bardzo, bardzo zapraszam. Oczywiście też można zawsze pomóc finansowo, wpłacić ofiarę na konto klasztoru, które jest na naszej stronie gdańskfranciszkanie.pl i tam z dopiskiem zupa te pieniądze trafią na sprawę właśnie ubogich.
Do kiedy te zupy będą rozdawane?
Aż będziemy mieli siłę i będą chętni. Czyli nie planujemy robić zupy okresowo w zimie, tylko przez cały rok. Cały czas. Wystartowaliśmy w miniony poniedziałek i taki mamy cel, żeby faktycznie w każdy poniedziałek przez cały rok. Zupa to jest, powiedzmy, określenie umowne, dlatego że rozmawiałem z ojcem Piotrem, który jest dyrektorem domu świętego Maksymiliana i to wspólnie ten projekt rozpoczęliśmy, bo zupa powstaje właśnie w jego domu. Ojciec Piotr nadzoruje gotowanie, bo jest zamiłowania właśnie kucharzem. Więc myśleliśmy sobie, że pewnie któregoś razu będzie bigos, czy bardziej takie stałe potrawy, nie tylko zupy, ale na pewno zawsze coś treściwego, coś, co wzmocni i nakarmi.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
To jeszcze przed nami, ale już dziś o tym wspominamy. Orszaki Trzech Króli 2026 odbędą się 6 stycznia w kilkuset miastach w Polsce i na świecie, także w Trójmieście. Wydarzeniu będzie towarzyszyło hasło „Nadzieją się cieszą”. Organizatorzy wskazali, że nadzieja, którą cieszyli się mędrcy ze wschodu, jest przykładem postawy wobec przeciwności, prześladowań, a nawet knutych spisków. Za encykliką papieża Benedykta XVI Spe Salvi, Nadzieją zbawieni, zaznaczyli, że wielką nadzieją jest Bóg, który ogarnia wszechświat i który może nam zaproponować i dać to, czego sami nie możemy osiągnąć. I na zakończenie zaproszenie do słuchania świadectw w ramach projektu 100 na 100, które odbywają się w czasie jubileuszu stulecia diecezji gdańskiej. Ostatnio o swoim życiu i nawróceniu opowiadał Bogusław Olszonowicz. Współtworzył pierwszy bigbitowy zespół religijny Dival. Całe jego życie od narodzin związane było z Maryją. Posłuchajmy fragmentu tego świadectwa.
Matka Boża zaistniała w moim życiu jeszcze wtedy, kiedy byłem pod sercem mojej mamy. Ponieważ ciąża była zagrożona i mama miała dużo niepewności co do stanu zdrowia dziecka, które nosi pod sercem, zawierzyła mnie Matce Bożej wówczas, kiedy mieszkaliśmy jeszcze, moi rodzice mieszkali w Orłowie, w parafii Matki Bożej Bolesnej. Kiedy urodziłem się szczęśliwie, radość była ogromna, aczkolwiek były sytuacje, w których zapadałem na zdrowiu i były takie groźne momenty. Zawsze towarzyszyła temu modlitwa do Matki Bożej i wracałem do życia. Przeprowadziliśmy się dość wcześnie, miałem niespełna 3 lata, do Wrzeszcza i moją parafią stała się parafia Najświętszego Serca Jezusowego. Ponieważ w tym kościele szczególnie czczona jest Matka Boża w wizerunku obrazu Wileńskiego, Matki Bożej Miłosierdzia, Matki Bożej Ostrobramskiej. I jako ministrant cały czas krążyłem wokół tego środowiska i kiedy ksiądz Gerard Maternicki został naszym opiekunem, po raz pierwszy, byłem wtedy w 4 klasie szkoły podstawowej, pojechaliśmy do Częstochowy. Też bardzo mocno przeżyłem to spotkanie z Matką Bożą. Spotkanie, które jest w moim sercu głęboko, że kiedykolwiek później byłem na Jasnej Górze, starałem się stawać w tych samych miejscach, kiedy po raz pierwszy byłem tam i spoglądałem na wizerunek Czarnej Madonny, która też odcisnęła pieczęć w moim sercu. Kiedy o tym opowiadam młodzieży, mówię, słuchajcie, miłość to jest język komputerowy. Zero-jedynkowy. Jest albo go nie ma. Nie ma pół miłości, ćwierć. Nie można powiedzieć, że kogoś pokochałeś, a dzisiaj już się znudziłeś i już nie kocham. To znaczy, że nigdy nie kochałeś, bo miłość nigdy nie kończy się. I teraz jeśli zrozumiemy, czym jest ta prawdziwa miłość, a Bóg jest miłością, to ja nie mam problemu z pójściem do kościoła. Nie patrzę, czy pada deszcz, czy jest mróz, czy cokolwiek złego się dzieje, bo idę do kogoś, kto mnie kocha.
Wszystkie świadectwa można odsłuchać, wchodząc na stronę Archidiecezji Gdańskiej, wpisując hashtag 100 na 100 lub na YouTubie Archidiecezji Gdańskiej. I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze. Zachęcam do modlitwy o pokój, mądrego przygotowania do świąt, a może odwiedzenia Bazyliki Świętego Mikołaja, by zobaczyć wyjątkowy relikwiarz. Pozdrawiamy Państwa wraz z Maciejem Bogusławskim, realizującym dzisiejszą audycję. Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Urbański.
Razem w Drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańska.